Okej, rozpakujmy to dzisiaj. Zazwyczaj, kiedy myślimy o zarządzaniu jakimś głębokim kryzysem, wyobrażamy sobie pewną, powiedzmy, taką chłodną precyzję.
Mhm.
Zupełnie jak w inżynierii, prawda? Mamy poważny problem, zwołujemy sztab kryzysowy, analizujemy twarde dane na wykresach, odrzucamy emocje i po prostu wskazujemy palcem na racjonalne rozwiązanie.
Zgadza się. Takie podejście wydaje się bardzo, wiesz, zero-jedynkowe i przede wszystkim bezpieczne. Bardzo lubimy, gdy rzeczywistość dookoła nas jest widoczna, ładnie skategoryzowana i...
I pod naszą kontrolą.
Dokładnie tak. Co najważniejsze, pod naszą pełną kontrolą.
No właśnie. Ale potem robimy krok w stronę starożytnych tekstów, łączymy je z taką brutalną ludzką psychologią i nagle te wszystkie nasze precyzyjne wykresy po prostu lądują w koszu.
Mhm.
Odkrywamy krajobraz decyzyjny, który jest, szczerze mówiąc, potwornie mętny. Zamiast logiki widzimy czystą panikę i gorączkowe chwytanie się bardzo powierzchownych rozwiązań.
Często wręcz destrukcyjnych rozwiązań.
Otóż to. I to jest mechanizm, który stanowi cel naszego dzisiejszego zagłębiania się w materiały źródłowe. Opieramy się dziś na fascynującej transkrypcji z 16 sesji wykładów doktora Johna Oswalta.
Tak, na temat 32 i 33 rozdziału Księgi Izajasza.
Właśnie tak. I naszą misją dzisiaj jest wydobycie z tego starożytnego tekstu tych uniwersalnych mechanizmów psychologicznych. Chcemy zrozumieć, dlaczego tysiące lat temu ludzie popełniali dokładnie te same błędy, co my, wybierając szybkie łatwizny zamiast prawdziwego zaufania.
Wiesz, żeby w ogóle pojąć ten mechanizm, musimy najpierw nakreślić stawkę, o jaką toczy się gra.
Jasne.
Zrozumieć to poczucie osaczenia. Mamy lata między 710 a 705 rokiem przed naszą erą.
Mhm.
Północne Królestwo Izraela de facto już nie istnieje. Zostało dosłownie i brutalnie zmiecione w powierzchni ziemi przez Imperium Asyryjskie. A Asyryjczycy to nie była po prostu kolejna armia.
To była machina wojenna.
Bezlitosna machina, znana z terroryzowania podbitych narodów w sposób wręcz niewyobrażalnie okrutny. Została tylko mała Juda. I ta armia asyryjska zbliża się wielkimi krokami. Z każdym dniem są bliżej.
Czyli to, wiesz, to nie jest tylko jakiś tam polityczny kryzys. To jest absolutny, egzystencjalny terror. Słyszysz kroki armii, która zniszczyła wszystko i wiesz, że po prostu jesteś następny.
Pełna, paraliżująca groza. Przywódcy wpadają w całkowitą panikę, logika przestaje działać. Szukają ratunku za wszelkie cenę. I w tym amoku decydują się na zwrócenie o pomoc do Egiptu.
Chcą ich konie i rydwanów, tak?
Tak, dokładnie. Wierzą, że to jedyna deska ratunku. Że jak kupią odpowiednio dużo wojska, to problem po prostu zniknie. A Izajasz patrzy na to i nazywa to ślepotą i pijaństwem.
O, to jest niesamowicie aktualne. Przecież ta starożytna polityka do złudzenia przypomina współczesne zarządzanie kryzysowe. Kiedy grunt pali nam się pod nogami, łapiemy się czegokolwiek, żeby tylko poczuć ulgę.
Nawet jeśli dolewamy benzyny do ognia.
No właśnie. I przez poprzednie rozdziały Izajasz punktował te błędy, używając ciągle słowa biada. Ale w 32 rozdziale, jak zauważa dr Oswald, następuje taki potężny przełom.
Tak, to jest niezwykle odświeżający moment w źródle. Rozdział nie zaczyna się od biada, ale od słowa oto. Wprowadza zupełnie nową, pozytywną wizję rzeczywistości. Obiecane jest nowe królestwo.
Gdzie król rządzi w sprawiedliwości.
Właśnie. I to, co wyróżnia to królestwo, to krystaliczna przejrzystość i szlachetność. Dr Oswald zwraca uwagę na kontrast. Z jednej strony panikujący przywódcy szukający tajnej pomocy, których tekst nazywa głupcami i łotrami potykającymi się o wszystko.
Mhm.
A z drugiej strony królestwo oparte na otwartości, bez dyplomatycznych gierek.
W materiałach Oswald podsumowuje to chyba jednym z najlepszych zdań. Mówi, dobrą stroną mówienia prawdy jest to, że nie trzeba pamiętać, co się powiedziało poprzednim razem.
To trafia w samo sedno. Brak paranoi, brak ukrytych motywów.
Jak pomyślimy o współczesnych politykach uwikłanych we własne kłamstwa, to ta wizja Izajasza brzmi niesamowicie uwalniająco. Ale przyznam szczerze, zapala mi się tu pewna lampka ostrzegawcza.
To znaczy, co masz na myśli?
No bo skoro ta obietnica tak wspaniałego, sprawiedliwego królestwa jest absolutnie pewna, to czy przypadkiem to nie zachęca do tego, by po prostu usiąść i nic nie robić, skoro wszystko będzie dobrze?
O, i to jest dokładnie ten moment, w którym tekst wykonuje ostre hamowanie. Izajasz, a za nim analizujący to dr Oswald, doskonale zdają sobie sprawę z tej pułapki. Dlatego po wspaniałych obietnicach pojawia się ostre ostrzeżenie przed samozadowoleniem.
Skierowane do konkretnej grupy, prawda?
Tak, do kobiet, co Oswald traktuje z dużą dozą ostrożności. Nawet żartuje podczas wykładu, wiesz, o siedzeniu w budzie dla psa za poruszania takich tematów.
O tak, pamiętam ten fragment.
Ale jego teza jest taka, że kobiety tamtych czasów często były po prostu bardziej wrażliwe duchowo, a przez to paradoksalnie bardziej narażone na duchowe uśpienie. Ktoś wrażliwszy szybciej uwierzy, że skoro obietnica jest pewna, to można przestać czuwać.
I ten brak czujności prowadzi nas do tej bolesnej metafory. Zrujnowane zbiory winogron, ziemia zarastająca cierniami i ostami. I oczywiście nie mówimy tu o rolnictwie.
Zdecydowanie nie. Chodzi o glebę ludzkich serc. Oswald podkreśla, że w naturze nie ma stagnacji. Jeśli nie pielęgnujesz serca, ono zarasta chwastami.
To mi przypomina tę świetną anegdotę ze źródła o Samuelu Taylorze Coleridge'u, tym poecie.
Tak. Z jego znajomym agnostykiem.
Dokładnie. Ten znajomy upierał się, że dzieci powinny rosnąć naturalnie, bez wpajania im jakichkolwiek przekonań. A Coleridge, zamiast się z nim kłócić, zaprowadził go do swojego ogrodu.
I pokazał mu kawałek ziemi, który zostawił samemu sobie.
Właśnie tak. Po prostu pozwolił rosnąć temu, co samo wyrosło. I oczywiście nie były to kwiaty, tylko same chwasty. Morał jest brutalny. Kwiaty trzeba pielęgnować, a chwasty rosną same z siebie.
Doktor Oswald ma na to uśpienie świetne określenie. Żartuje z bycia pan milenialistą.
A tak, to trzeba wyjaśnić, bo to gra słów z angielskiego.
Tak, z angielskiego zwrotu pan out, co oznacza, że ostatecznie wszystko jakoś samo się ułoży. To postawa bierności. Oswald porównuje to wręcz do cofania się w rozwoju podczas długiej przerwy wakacyjnej między pierwszą a drugą klasą szkoły średniej.
Skoro tak, no to musimy zadać to pytanie, wiesz, co to wszystko oznacza w praktyce. Jak odwrócić ten proces zarastania chwastami?
Rozwiązaniem, które pojawia się w 15 wersecie 32 rozdziału jest wylanie Ducha Świętego. To ono zamienia pustynię w żyzny las. Ale tu dr Oswald kładzie bardzo silny nacisk na to, co jest faktycznym celem tego wylania.
Bo w dzisiejszych czasach od razu myślimy o jakichś spektakularnych rzeczach.
Właśnie. Myślimy o darach, uzdrowieniach, mówieniu językami, egzorcyzmach. Oswald wyjaśnia, że to są tylko użyteczne narzędzia. Co więcej, mogą być podrabiane. Głównym celem nie są dary, ale owoce.
Czyli zmiana charakteru.
Dokładnie. Sprawiedliwość, pokój, ciche zaufanie. Tego nie da się podrobić.
Mm-hmm.
To nawiązuje też do księgi Ezechiela. Bóg daje ducha, aby umożliwić przestrzeganie prawa, a nie po to, żeby, jak to ujął Oswald, ludzie podskakiwali na 10 metrów do góry i krzyczeli chwała.
Wiesz co, to jest fascynujące, bo to uderza w naszą współczesną mentalność. Nasza kultura niemal zawsze woli spektakularne widowisko, jakiś nagły cud, od takiego żmudnego, powolnego budowania charakteru. A źródło wyraźnie wskazuje, że to charakter jest dowodem przemiany.
Zgadza się. I to prowadzi nas prosto do 33 rozdziału, gdzie naród judzki wreszcie staje przed fundamentalnym wyborem. Następuje zwrot akcji.
Egipt zawodzi.
Totalnie. Armia sojuszników ucieka na sam widok Asyryjczyków. Pamiętasz, w 30 rozdziale lud wykrzykiwał twarde nie, odrzucając ciche zaufanie. Ale teraz, kiedy stają nad przepaścią, uczą się lekcji. Mówią wreszcie, czekamy na ciebie. Bądź naszym ramieniem każdego ranka.
Kapitulują.
Tak. I w tym momencie Oswald rozkłada na czynniki pierwsze trzy użyte wobec Boga rzeczowniki. Bóg zostaje nazwany sędzią, prawodawcą i królem.
Mm-hmm.
Sędzia to ten, który przywraca porządek i kosmiczną sprawiedliwość w chaosie. Król to ten, który utrzymuje wszystko we właściwych relacjach. Z kolei prawodawca...
O, poczekaj, tu robi się naprawdę ciekawie. W materiałach jest świetna analogia. Prawodawca jako twórca, konstruktor. To tak, jakby próbować złożyć skomplikowane meble bez instrukcji od producenta.
Bardzo trafne.
Możesz próbować siłą, wciskać śruby na siłę, ale ta konstrukcja w końcu się zawali pod własnym ciężarem. Instrukcja nie jest po to, by cię ograniczać, ale żeby mebel działał.
Wywyższenie Boga w tych trzech rolach stawia człowieka we właściwej perspektywie, chroni przed pychą.
I to zaufanie widać w tym wezwaniu o ramię każdego ranka. To jest nawiązanie do porannych nabożeństw, o których pisze Oswald. Uświadamiamy sobie, że pozwalamy Bogu ustalać priorytety na naszej codziennej liście zadań, zanim jeszcze zaczniemy panikować.
Tylko że widzisz, pojawienie się tak potężnego, sprawiedliwego króla rodzi natychmiastowe, przerażające wręcz pytanie.
Jakie?
Kto będzie w stanie przetrwać w jego obecności?
A tak. Wchodzimy tu w najbardziej dramatyczny obraz w całym materiale. Ostatnie wersety 33 rozdziału. Bóg opisany jako wieczne płomienie, trawiące ogień.
I to jest moment, w którym ekspert obala popularny, popkulturowy mit. Mit o złośliwym Bogu wysyłającym ludzi do piekła za złamanie regulaminu. Doktor Oswald tłumaczy, że obecność Boga jest sama w sobie jak piec hutniczy.
Mm-hmm.
Jeśli człowiek, którego charakter nie został przemieniony, Oswald używa metafory wysuszonej beli siana. Jeśli taki człowiek wejdzie do nieba, uzna to za straszliwe miejsce. Z powodu tego absolutnego, spalającego światła prawdy.
To wywraca wszystko do góry nogami. Wyobraźmy to sobie. Bóg rzuca otwarte drzwi pieca hutniczego i po prostu zaprasza te bele siana do środka. Niebo dla kogoś, kto ukrywa zło i manipuluje, byłoby miejscem potwornej tortury.
Dokładnie. Ból z powodu całkowitego obnażenia. Więc kto może tam przetrwać? W tekście pojawia się lista. Ktoś, kto odrzuca łapówki, zamyka uszy na rozlew krwi, nie słucha o złu.
Brzmi trochę jak lista dobrych uczynków dla moralnego urzędnika.
Ale Oswald od razu wyjaśnia sedno. To absolutnie nie jest zbawienie z uczynków. Gdybyśmy tak to rozumieli, to byłaby to tylko sprawiedliwość faryzeuszy.
Ta, którą Paweł Starsu uznał za gnój, tak?
Otóż to. Użył bardzo ostrego słowa. Fundamentalna różnica polega na tym, że przetrwanie w tym ogniu to nie jest wynik wysiłku budowania własnego ego. To jest sprawiedliwość tworzona przez wiarę z miłości i wdzięczności, a to jest możliwe tylko dzięki wewnętrznej pracy ducha, o którym mówiliśmy wcześniej.
Zgadza się. Jeśli robisz dobre rzeczy z własnych sił, żeby zaimponować światu, to tak jakbyś próbował pomalować bele siana farbą ognioodporną. Wejdziesz do pieca hutniczego i to wszystko prędzej czy później zapłonie.
W punkt. Prawe czyny są owocem, naturalnym efektem przemiany serca, a nie warunkiem schaczenia na liście.
Okej, powoli zbliżamy się do końca, więc zróbmy krótkie podsumowanie. Powód, dla którego ta starożytna lekcja ma ogromne znaczenie dzisiaj, polega na tym, że nasza ludzka natura wcale się nie zmieniła.
Ani trochę.
Codziennie wybieramy, czy w panice szukać ratunku w tych szybkich Egiptach naszego współczesnego świata, czy pielęgnować ten nasz wewnętrzny ogród charakteru, nie pozwalając, by zarósł chwastami samozadowolenia.
Bo prawdziwa przemiana to nie spektakularne fajerwerki, ale powolne, codzienne budowanie owoców.
Odpowiedź z ducha, a nie z naszych gorączkowych planów.
I na koniec mam taką myśl, która mocno wynika ze źródeł i z którą warto zostawić słuchaczy.
Śmiało.
Skoro wiemy, że naturalną konsekwencją lenistwa i samozadowolenia jest to, że nasze życie po prostu zarasta cierniami i ostami, to co dokładnie się stanie, gdy przybędzie ostateczna sprawiedliwość Boga, ten trawiący ogień?
Mhm. Przecież suche ciernie są doskonałą rozpałką. Pytanie brzmi, czy to nasza wygodna zdroja samozadowolenia, którą wokół siebie budujemy, nie okaże się właśnie tym, co spłonie jako pierwsze? Warto się nad tym zastanowić.
Bardzo mocna puenta.
I z tą myślą dzisiaj kończymy naszą analizę.